Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
W Regionalnym Punkcie Widzenia witam bardzo serdecznie, świątecznie, pana profesora Romana Leperta, pedagoga z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry,
witam państwa.
Dziś postanowiliśmy mówić o szacunku. Jest kilka takich słów bardzo ważnych, a rzadko używanych w dzisiejszych czasach. No i to jest takie słowo, szacunek, to jest słowo, do którego prawie na kolanach podchodzimy i uważamy, że to jest coś tak trudnego i tak bardzo wyjątkowego, że my nie damy rady temu sprostać. Może z tytułu specjalności pana profesora najpierw zapytam o ten szacunek, który uczniowie powinni okazać swojemu pedagogowi, nauczycielowi, profesorowi już potem w liceum czy w szkole wyższej, ale o ten szacunek również odwrotny, czyli pedagoga do ucznia, bo o tym chyba nie można zapominać, prawda?
Tak, zdecydowanie o tym nie możemy zapominać, ale może po kolei zacznijmy od tego szacunku, który okazują uczniowie bądź studenci nauczycielowi, profesorowi, niezależnie od tego, kim on jest. Otóż tu warto zwrócić uwagę na taką bardzo interesującą zmianę, która dokonała się we współczesnym świecie. Ta zmiana polega na utracie znaczenia roli instytucjonalnej i na wzroście znaczenia takich czynników osobowych, czyli z faktu, że ktoś jest nauczycielem, że ktoś jest nauczycielem akademickim, dokładnie nic nie wynika i dzisiaj z tego tytułu trudno oczekiwać szacunku. Jeżeli już oczekujemy szacunku, czy ktoś miałby wobec nas przejawiać ten szacunek, to on jest konsekwencją sposobu, w jaki tę rolę pełnimy. Sama rola nie wystarczy, natomiast jeżeli pełniąc tę rolę potrafimy postępować w taki sposób, który budzi uznanie u tych, z którymi pracujemy. Wykazujemy na przykład niepospolitą wiedzę, wykazujemy się zdolnością do empatii, potrafimy dostrzegać stany emocjonalne tych, z którymi pracujemy, ale też potrafimy na przykład być wymagający, potrafimy tworzyć warunki do rozwoju, to wtedy najprawdopodobniej pochodną takiego sposobu postępowania będzie okazywany nam szacunek. Oczywiście cenimy sobie różne osoby za różne cechy, które przejawiają. U kogoś to może być właśnie wyjątkowa wiedza, u kogoś innego to może być zdolność do popularyzowania tej wiedzy. Znamy na przykład wielu nauczycieli czy wykładowców, o których jesteśmy przekonani, że są na pewno mądrymi ludźmi, ale brakuje im na przykład umiejętności przedstawiania tej wiedzy w prosty sposób, więc tacy popularyzatorzy wiedzy, którzy, tak sobie myślę przy okazji, że w mediach są szczególnie przydatni.
Oj, bardzo, bardzo, panie profesorze.
Nic lepszego właśnie jak profesor, który potrafi bardzo zrozumiałym językiem mówić o bardzo trudnych sprawach. To zresztą jedna z bardzo przydatnych umiejętności w dydaktyce na wszystkich szczeblach nauczania, a w dydaktyce akademickiej pewnie szczególnie. Więc jeżeli potrafimy, no właśnie, popularyzować wiedzę, jeżeli posiadamy poczucie humoru, bardzo często taką cechą, którą cenią sobie uczniowie czy też studenci, jest właśnie poczucie humoru. Jeżeli mamy dystans do siebie, do pełnionej roli, jeżeli nie zapominamy, że pracujemy z człowiekiem, który też coś czuje, coś przeżywa, ma prawo być zmęczony, czy niewyspany, czy najzwyczajniej w świecie źle się czuć, albo też z racji wieku chociażby przeżywa takie stany, no na przykład, nie wiem, zakochania albo inne, i my potrafimy mimo to osiągać swoje cele, to wtedy pewnie zasłużymy na szacunek. Ale właśnie wspomnieliśmy o tym, że szacunek jest taką właściwością, która jest obustronna, to znaczy prawdopodobieństwo, że będę cieszył się szacunkiem, jest większe wtedy, kiedy sam okazuję szacunek, aniżeli wtedy, kiedy pracując z innymi ich lekceważę, nie dostrzegam ich, liczy się tylko cel, który chcę osiągnąć.
Panie profesorze, ale może być też tak, że ktoś jest wybitnym naukowcem, osiąga niesamowite wyniki, ale nie za bardzo w tej części empatycznej i człowieczej sobie radzi, albo po prostu na to nie zwraca uwagi. To nie tylko w szkole, ale na przykład jest taki stosunek między pacjentem a lekarzem, prawda? Że mówimy, to jest wybitny specjalista, świetnie zrobił operację i tak dalej, ale w ogóle nie można się z nim dogadać i nie mamy z nim kontaktu. Czyli ten szacunek to jest, tak sobie myślę i pytam też, coś więcej, to nie tylko ta umiejętność, bo możemy podziwiać czyjąś umiejętność zawodową, ale niestety już nie potrafimy powiedzieć tego o jego po prostu humanistycznym podejściu do drugiego człowieka. Czy szacunek jest tym czymś więcej, tak zrozumiałam?
Tak, zdecydowanie tak. Jeszcze na chwilę może nawiążę do tego przykładu, o którym pani wspomniała, przykładu lekarza, który jest świetnym fachowcem, ale jednocześnie okazuje na przykład całkowity brak zainteresowania pacjentem jako osobą. Jest zainteresowany jednostką chorobową, a nie człowiekiem, który tę jednostkę przeżywa. W takich sytuacjach myślę sobie w taki sposób, że z dwojga złego lepszy, kompetentny lekarz, który wyleczy mnie, czy prawidłowo wykona operację, której jestem poddawany, ale jest niesympatyczny, nie zauważa mnie, aniżeli taki człowiek, który okazuje mi co prawda szacunek, ale jednocześnie brakuje mu na przykład umiejętności, albo też źle formułuje diagnozę i w wyniku tej diagnozy no, moje leczenie zakończy się czymś negatywnym, prawda? Więc sprawa wydaje się być pewnie jeszcze bardziej skomplikowana, ale wracając do tego szacunku, no właśnie on jest pochodną pewnego zespołu czy konglomeratu cech, które przejawiamy w relacji z drugim człowiekiem. Zastanawiam się nad tym, dlaczego to jest tak, że kiedy pytamy młodych ludzi o to, kto jest dla nich autorytetem, od szacunku blisko do autorytetu, nie można co prawda pomiędzy nimi postawić znaku równości, ale są to terminy bliskoznaczne, więc kiedy pytamy młodych ludzi w empirycznych badaniach, kto jest dla nich autorytetem, to jedyną zauważalną grupą, która ujawnia się w takich badaniach i to nie zmienia się właściwie na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Są ich rodzice, wśród rodziców oczywiście częściej mama, ale te trzy odpowiedzi, mama, tata, oboje rodzice jednocześnie, to jest ta grupa osób, która jest najbardziej zauważalna. I teraz, kiedy zastanawiam się nad tym, dlaczego tak jest, to myślę sobie, że po pierwsze to wynika z tego, że to są ludzie, którzy są najlepiej im znani. Po drugie, to są ludzie, z którym oni mają najlepszy kontakt. Okazuje się, że ci ludzie są w większości dla nich również najważniejszym źródłem wiedzy o świecie. To też zaskakujące. Wydawałoby się, że dzisiaj w świecie zdominowanym przez media, zwłaszcza media elektroniczne, to właśnie one będą podstawowym źródłem wiedzy o świecie, a nie, jednak to rodzice okazują się być tym podstawowym źródłem wiedzy o świecie. Kiedy badani mają na przykład za zadanie uporządkować ze względu na stopień ważności 5 różnych źródeł, wśród których są między innymi rodzice, to rodzice znajdują się na pierwszym miejscu.
To w sumie piękne.
To cieszy, ale z drugiej strony to też jest pewna blokada rozwojowa. Oczywiście to, że rodzice cieszą się szacunkiem młodych ludzi, to bardzo cieszy, ale z drugiej strony, jeżeli taka sytuacja przeradza się w familiocentryzm, czyli taki stan, w którym jedynym źródłem wiarygodnej wiedzy są dla nas najbliżsi, to dla społeczeństwa z kolei niedobrze, bo wtedy to wszystko, co funkcjonuje w sferze publicznej, okazuje się być znacznie mniej ważne i wtedy pojawia się na przykład pytanie o rolę szkoły.
Wydaje mi się, że może coś tu znajdziemy, co jest odpowiedzią na to pytanie. Po pierwsze, jest to dość ciekawe, co pan powiedział, jeszcze taka uwaga, ponieważ rodzice przecież w dzisiejszych czasach skarżą się, że nie mają kontaktu z dziećmi, że dzieci ich nie słuchają, że w ogóle nie są dla nich autorytetem, że nie mają czasu i tak dalej, i tak dalej. Dzieci wolą siedzieć w komputerze i pójść gdzieś ze swoimi rówieśnikami, więc to jest niesamowicie dobry wynik, że tak odpowiadają. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście tak odpowiadają, bo tak czują, czy tak odpowiadają, bo tak może ładniej. Ale z drugiej strony myślę sobie, że tak odpowiadają, powiedział pan o tym familiocentryzmie, ponieważ są bardzo związani. To widać dzisiaj po tym pokoleniu, które sobie nie może poradzić w dorosłym życiu, tak? Czyli siedzą w gnieździe i po prostu nie są w stanie się z niego wyrwać i cały czas tam szukają wszystkiego, a świata się po prostu boją.
Tak, i to jest właśnie to niebezpieczeństwo, na które zwracam uwagę, że proces socjalizacji przebiega jednak w taki sposób, że On co prawda jest rzeczywiście bardzo silnie nacechowany emocjonalnie. Relacje z rodzicami są najsilniejszymi relacjami, w jakie możemy wchodzić. No może poza relacjami z partnerami, w które wchodzimy wtedy, kiedy wchodzimy w dorosłe życie. Te relacje są najsilniejsze, ale właśnie zwracam uwagę na to, że one spełniają swoją pożyteczną rolę do pewnego momentu. Natomiast potem cała rzecz polega na tym, żeby dostrzec, że istnieje jeszcze cała płaszczyzna oddziaływań, w których my też musimy się odnaleźć. No i teraz, jeżeli rzeczywiście my więźniemy w tych domowych pieleszach w cudzysłowie, to nie dziwmy się, że mamy do czynienia potem ze zjawiskiem, które nazywamy gniazdowaniem. To rodzice stają się dla dorosłego człowieka ciągle podstawowym punktem odniesienia, chociaż relacje już mogłyby się zmienić. I wtedy paradoksalnie dochodzi do sytuacji, w której na przykład ten szacunek, który u nastolatka dominował, zamienia się w niechęć do rodzica, tak? Więc w tym widzę jakby niebezpieczeństwo, że rodzic z jednej strony cieszący się szacunkiem, ale z drugiej strony stanowiący blokadę rozwojową, czyli zamykający możliwości młodemu człowiekowi, staje się de facto swoim przeciwieństwem, czyli traci właśnie to, co wcześniej było dla niego najistotniejsze.
Czyli wniosek z naszych rozważań, panie profesorze, jest taki, że trzeba w pewnym momencie pójść w świat i trzeba odważnie to wszystko, co dostaliśmy, zapakować do plecaka, ale dalej samemu już zastanawiać się, kto poza moją mamą, ukochaną i tatą też jest godny szacunku, komu mogę zaufać, jak ja sobie w tym wszystkim poradzę. Dzieci, które nie dają sobie potem rady w życiu, mają wielkie pretensje do rodziców i mówią, gdybyście mnie tak nie trzymali na sznurku, gdybyście mnie nie ochraniali, gdybyście mnie nie więzili, że tak powiem w cudzysłowie, w tym domu, to ja już bym sobie dawno poradził, a teraz nie poradzę sobie. A z drugiej strony rodzice mówią, nie masz do nas za grosz szacunku, ponieważ my ci to, my ci tamto, my ci siamto, a ty teraz nam zarzucasz, że my jesteśmy czemuś winni, choć chcieliśmy jak najlepiej.
Tak, właśnie to, że dzisiaj cieszymy się szacunkiem, nie oznacza, że będziemy cieszyli się nim również w przyszłości. Paradoksalnie większym szacunkiem będziemy cieszyli się wtedy, kiedy w pewnym momencie pozwolimy dziecku odejść, po to, żeby ono potem, kiedy stanie się już w pełni samodzielne, mogło do nas wrócić, ale inaczej układając sobie z nami relacje, niż na zasadzie podległości, niż na zasadzie pełnienia przez nas roli autorytetu. No właśnie, cała rzecz polega na przejściu od relacji osoba, która obdarza szacunkiem, osoba, która obdarzana jest szacunkiem, do relacji, w której mamy do czynienia z równoprawnymi podmiotami i być może w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, w której to rodzice będą obdarzali swoje dziecko szacunkiem, bo ono na przykład, nie wiem, zrobi karierę, zostanie sportowcem, lekarzem albo kimś innym. I w ten sposób rodzice będą mogli być dumni, że ich dziecko potrafiło sobie doskonale poradzić, a zawdzięcza to między innymi temu, że w pewnym momencie pozwolili mu rozwinąć skrzydła i wyfrunąć z własnego gniazda.
Pan profesor Roman Lepert, pedagog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bardzo pięknie dziękuję,
dziękuję
panie profesorze
bardzo.
I do usłyszenia w do kolejnym usłyszenia. Programie.
Się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata, żaden dzień.
Polskim Radiu PIK Regionalny Punkt Widzenia.
W Regionalnym Punkcie Widzenia witam serdecznie pana doktora Piotra Domereckiego, filozofa i etyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, porozmawiajmy o wymiarze etycznym szacunku, no i o tym, któż jest godzien szacunku. Może najpierw zacznijmy od tego, czy pojęcie szacunek jest w 100% pojęciem pozytywnym, ma takie konotacje pozytywne, czy też nie do końca.
Pojęcie szacunku jest pojęciem bardzo wysoko i dodatnio waloryzowane w etyce. Z reguły posiada on bardzo dodatnie konotacje, natomiast mogą wystąpić rozmaite zaburzenia w obszarze aktów szacunku, które sprawiają, że okazywanie komuś szacunku przyjmuje pewne postaci dość zagadkowe. Okazujemy szacunek nie z racji poczucia szacunku wobec kogoś, tylko dlatego, że wydaje nam się, że taka postawa zaprocentuje w większym stopniu, aniżeli brak szacunku okazywany komuś.
Czyli z wyrachowania po prostu.
Na przykład z wyrachowania, albo chcąc się komuś przypodobać, z pochlebstwa, albo udając kogoś lepszego niż jesteśmy w rzeczywistości, chcąc okazać się lepszymi, albo chcąc uzyskać w szybszym i krótszym czasie pożądany efekt i wówczas, żeby wzbudzić zaufanie, wkradamy się w czyjeś łaski, okazując fałszywy szacunek. Natomiast ogólnie mówiąc, szacunek już od najdawniejszych czasów w etyce kwalifikowany jako cnota moralna, czyli pewnego rodzaju nie tylko dyspozycja, uzdolnienie do okazywania innym szacunku, ale wśród tych innych trzeba pamiętać także o samym sobie, bo z reguły, kiedy mówimy o szacunku, to mamy na myśli okazywanie go innym ludziom. Tymczasem bardzo prędko i łatwo zapominamy o tym, że my sami jesteśmy adresatami tego zobowiązania moralnego do okazywania szacunku także i to w pierwszej kolejności samym sobie. I osoba, która nie szanuje samej siebie, nie jest w stanie, nie potrafi, nie może okazywać należnego szacunku innym osobom.
A co to znaczy nie szanować siebie?
Nie szanować siebie znaczy coś podobnego, jak nie szanować innych. To znaczy przede wszystkim nie szanować siebie, to w największym skrócie mówiąc, odbierać sobie samemu, czy sobie samej, za pośrednictwem swoich decyzji, wyborów, postępowania, działania, czy zachowania, czy celów, jakie sobie obieramy w życiu, odbierać sobie przyrodzoną godność ludzką, czyli dokonywać jakiegoś rodzaju ujmy w idei człowieczeństwa, której jesteśmy jako ludzie przedstawicielami, czy nosicielami, i nośnikami zarazem, nie szanować siebie, podobnie jak nie szanować innych, to nie traktować siebie i innych jak osoby ludzkiej, tylko sprowadzać siebie do rangi zaledwie rzeczy czy przedmiotu. Innymi słowy mówiąc, nie okazywać szacunku należnego sobie lub innym, to znaczy uprzedmiotawiać siebie lub innych, czyli odbierać sobie bądź innym uprawnienie do traktowania jako osoby ludzkiej.
Jeżeli jest szacunek nie z pozytywną konotacją, to mieści się tam fałsz, bo zarówno jakieś korzyści, jak i podlizywanie się komuś i tak dalej, to wszystko jest wynikiem fałszywego podejścia do tej osoby albo fałszywego naszego obrazu, bo chcemy tak sympatycznie i dobrze wypaść, prawda?
Warto tutaj przy tej okazji może zwrócić uwagę na pewne podstawowe rozróżnienie w obszarze pojęcia szacunku, odróżniając dwa elementarne pojęcia szacunku. Jedno z nich to szacunek, który możemy określić mianem podstawowego. Ten typ szacunku należy się każdemu człowiekowi, niezależnie od jego zasług. Nazwijmy go poszanowaniem. Czyli szacunek jako poszanowanie należy się każdemu człowiekowi od nas, tak jak nam od każdego innego człowieka, nie z racji naszych zasług, czy dobroci serca, czy spektakularnych czynów, które przemawiają za nami, tylko z uwagi na sam ten fakt, że jesteśmy przedstawicielami idei człowieczeństwa.
Czyli to jest godność człowieka, nam to zapewnia.
Tak. I w związku z tym, niezależnie od tego, jakimi w rzeczywistości jesteśmy ludźmi, czy nasze czyny przemawiają za tym, żeby nas szanować, czy też raczej odbierają nam szacunek, w imię idei człowieczeństwa, której jesteśmy reprezentantami, taki szacunek rozumiany jako poszanowanie należy się bezwzględnie każdemu człowiekowi. To jest taki krok pierwszy. Natomiast krok drugi to rozważenie pojęcia szacunku w węższej, drobniejszej skali. Przyjmijmy, że przez szacunek będziemy rozumieli tutaj poważanie, uznanie, okazywanie respektu i w tym przypadku już na tak rozumiany szacunek jako poważanie zasługuje nie każdy człowiek, tylko ci spośród ludzi, którzy reprezentują sobą jakąś istotną, szczególną wartość, zaangażowaniem, formą działania, charakterem i w związku z tym w uznaniu za nieskazitelność czynów takiej osoby, ze względu na te jej moralne i społeczne zasługi, gotowi jesteśmy okazywać jej szacunek rozumiany jako poważanie albo nawet respekt.
Bo to jest bardzo ważne rozróżnienie, którego pan doktor teraz dokonał, czyli poszanowanie i poważanie. Ale jest jeszcze taki aspekt, że ktoś jest godny szacunku i czasami mówimy z takim przekąsem, że no tak, jemu to już wiadomo, ten szacunek się należy i tak dalej. Czy to jest bliżej tego pierwszego pojęcia poszanowania, czy drugiego?
To jest bliżej drugiego i wiąże się ono w ogóle nie tyle z historią pojęcia szacunku, ile z historią pojęcia godności, które, jak pani redaktor zauważyła, nierozerwalnie splecione jest z pojęciem szacunku, w tym znaczeniu, że tak jak niegdyś, na przykład w epoce polskiej szlacheckiej, piastowano rozmaite wysokie urzędy, eksponowane funkcje, to nazywano je godnościami. Ta wysoka pozycja społeczna przekładała się następnie na respekt okazywany osobie, która taką rolę w społeczeństwie, czy w państwie, czy w kościele pełniła, ale nie z uwagi na ideę człowieczeństwa, której taka osoba piastująca daną godność reprezentuje, ani nawet nie z uwagi na zaskarbiony sobie szacunek u swoich podwładnych dokonaniami, którymi taka osoba może się poszczycić, tylko właśnie z uwagi na pełniony urząd czy reprezentowaną godność. I ten szacunek okazywany osobie ze względu na pełniony przez nią urząd, funkcję, rolę czy pozycję społeczną, czy polityczną, nazywaną godnością, był przypisany do tej godności, a nie do osoby. I to jest jeszcze taka trzecia kategoria szacunku, na którą należałoby wskazać. Z etycznego punktu widzenia ten trzeci sformalizowany rodzaj szacunku, no, w sensie moralnym jest dość kłopotliwy, by nie powiedzieć dwuznaczny, w tym znaczeniu, że istnieje społeczny wymóg, a czasem przymus okazywania szacunku danej osobie, mimo że ta osoba na ten szacunek
nie zasługuje,
niczym sobie nie zasługuje, służyła tylko dlatego i z tego powodu, że ta osoba w przeciwieństwie do mnie pełni jakąś wysoką, eksponowaną rolę publiczną.
No, ale i na przykład jej nienawidzimy.
No, albo wręcz jej czyny sprawiają, że taka osoba może budzić zamiast naturalnego respektu naturalne obrzydzenie. A tymczasem z uwagi na to, że funkcjonujemy w systemie zależności polegającej na mojej podległości wobec takiej osoby, wbrew naszym przekonaniom i sądowi smaku, a także powszechnie obowiązującym normom moralnym, zobligowani jesteśmy, by mimo wszystko takiej osobie okazywać szacunek.
Pytanie brzmi, czy ta osoba jest na tyle zadufana w sobie, że tego nie zauważa, czy też my jesteśmy tak świetnymi aktorami i udaje nam się tę osobę przekonać, że naprawdę nasz szacunek jest prawdziwy. I jeszcze na zakończenie takie pytanie. Powiedzieliśmy, że godność człowieka zapewnia każdemu ten podstawowy szacunek z powodu bycia człowiekiem, czyli posiadania godności ludzkiej. A co zrobić, jeśli ktoś zrobił wszystko w swoim życiu, aby na ten szacunek i w ogóle na jakieś pozytywne emocje innych nie zasłużyć? Oczywiście najprostszym przykładem są jacyś odrażający mordercy, bo im na przykład też oczywiście przysługuje obrona. Każdy ma prawo do obrony, jakim by nie był potworem. Bo mieć szacunek do dobrego, mądrego, wspaniałego, cudownego, to w sumie nie jest takie trudne, prawda? A tu?
No właśnie to pojęcie szacunku jest tu mimo wszystko kłopotliwe z takiego oto powodu, że koreluje ono bardziej z pojęciem sprawiedliwości niż z pojęciem miłości, jak się wydaje, zwłaszcza miłości miłosiernej i w tym znaczeniu i w tym kontekście szacunek, który winien stanowić konsekwencje zastosowanej reguły sprawiedliwości, w związku i zgodnie z tą regułą, winien być okazywany, tak przynajmniej nasze wyobrażenie sprawiedliwości nam zdaje się podpowiadać. Szacunek winno się okazywać tym, którzy sobie na niego zasłużyli, natomiast tym, którzy na niego nie zasłużyli, i tutaj wielokropek. Bo powstaje pytanie, czy nie należy takim osobom mimo wszystko okazać szacunku, głównie z uwagi na to, że są przedstawicielami naszego gatunku. I tu przeciwnicy tego rodzaju koncepcji szacunku zwracają uwagę na to, że pojęcie szacunku jest traktowane zbyt wąsko, w tym znaczeniu, że odnosi się ono zasadniczo właściwie wyłącznie do ludzi, jako tych, którzy stanowią możliwy przedmiot okazywanego szacunku, a tymczasem bardziej w naszych czasach, czy w czasach nam bliższych, zaczęto rozszerzać krąg czy pole znaczeniowe pojęcia szacunku, odchodząc od takiego uczłowieczającego konceptu szacunku, który fachowo, użyję tutaj brzydkiego naukowego terminu, określa się mianem antropocentryzmu, czyli człowiek stoi w centrum i to człowiekowi z tej racji, że jest człowiekiem, należy się szacunek, skąd można wywieźć fałszywą tezę, że
innym istotom się
istotom nieludzkim szacunek się z definicji nie należy,
a
człowiekowi
prawda.
Z definicji się szacunek należy. A tymczasem mówimy też przecież o szacunku dla przyrody, o szacunku dla zwierząt, o szacunku dla wszelkich istot żywych. W dyskursie teologicznym mówimy przecież o szacunku dla Boga, o szacunku dla Kościoła, więc to pojęcie szacunku znajduje cały szereg innych także zastosowań. Wychodząc poza ten wąski krąg szacunku rozumianego wąsko, antropocentrycznie, czyli wyłącznie w odniesieniu do ludzi, z uwagi na sam fakt bycia człowiekiem, szczególnie domagającym się okazywania im szacunku.
Czyli okazuje się, że pojęcie bardzo szerokie szacunku, szczególnie traktowania z szacunkiem wszystkich istot żyjących, jest bardzo istotne, a łamane przecież i też dobrze, że współczesnemu człowiekowi to doskwiera. I na to się bardzo zwraca uwagę i piętnuje publicznie osoby, które na przykład znęcają się nad zwierzętami i to jest bardzo gorący temat. Ostatnio.
Jest, ale, jeśli tak. Można jeszcze, jest szacunek jako zasada moralna jest swego rodzaju obowiązkiem i to, co ciekawe, obowiązkiem sformułowanym w sposób negatywny, co może być nieco zaskakujące. Otóż negatywność szacunku jako obowiązku moralnego wyraża się przede wszystkim w tym, że okazywanie szacunku zasadniczo polega na tym, by nie wynosić się ponad innych ludzi, czy w ogóle inne istoty żywe. I to jest najbardziej elementarny sposób etycznego rozumienia szacunku, jako dążenie do tego, żeby nie wynosić się ponad innych, nawet w sytuacji, w której od dowolnych innych jesteśmy doskonalsi, lepsi, szybsi, sprawniejsi, mądrzejsi, bogatsi, wyżej sytuowani, lepiej wyposażeni itd., itd. Także chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to i upomnieć się o to, że obowiązek okazywania innym szacunku jest obowiązkiem sformułowanym negatywnie, w tym znaczeniu, żeby traktować innych ludzi i w ogóle inne istoty w szerszej formule szacunku jako istoty równe sobie, czyli innymi słowy mówiąc, w pojęcie szacunku etycznie rozpatrywanym wpisana jest idea nie tylko godnościowa, ale także równościowa.
Bardzo pięknie dziękuję. Pan dr Piotr Domeracki, filozof i etyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo mile.
To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the it's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
is right. Your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
W regionalnym punkcie widzenia witam doktora Wojciecha Trępałę z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, socjologa i politologa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś mówimy, panie doktorze, o szacunku. Często rozmawiamy o pojęciach, których może na co dzień często nie używamy albo sobie nie uświadamiamy, że one są bardzo istotne. Do tych pojęć, oprócz, nie wiem, patriotyzmu, honoru, o czym już rozmawialiśmy, należy na pewno szacunek. No cóż, tego szacunku uczymy się najpierw w rodzinie.
No tak, w zasadzie bardzo często pada w dyskusjach między na przykład rodzicami i dziećmi tego typu, można powiedzieć, utarte zdania, slogany: jestem twoją matką, jestem twoim ojcem i masz mnie szanować, prawda? Co jakby z góry już zakłada, że w rodzinie, jako w tej podstawowej komórce społecznej, ten szacunek jakby jest bezwarunkowy. Można powiedzieć, że wbrew pozorom to właśnie w rodzinie najtrudniej ten szacunek wyrażać. Dlaczego? Dlatego, że rodzina jest właśnie taką komórką społeczną, instytucją społeczną, która nam zapewnia pewnego rodzaju poczucie swobody w wyrażaniu emocji, w wyrażaniu chociażby tych emocji także negatywnych, takich jak gniew, takich jak zniecierpliwienie, a więc takich emocji, których na przykład nie możemy wyrażać na co dzień w sytuacjach bardziej formalnych, w miejscu pracy, w szkole. Bardzo często tutaj zwraca się na to uwagę, że dziecko nawet małe, które chodzi do przedszkola, które cały dzień stara trzymać się w ryzach po to, żeby nie podpaść.
Jest grzeczne.
Później te emocje musi również wyrzucić w domu rodzinnym, stąd też te relacje są często narażone na tego typu zachowania, wzajemne interakcje, które mogą świadczyć o braku tego szacunku. Więc zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób być może zdefiniować ten szacunek właśnie w rodzinie, oprócz tego, że jest on bezwarunkowy, tak jak i miłość matki, tak, ojca do dziecka jest bezwarunkowa. Myślę, że ten szacunek polega na wzajemnym respektowaniu własnych słabości, akceptowaniu, byciu cierpliwym wobec własnych słabości, pewnych niedogodności okresowych, powiedzmy, które spotykają nas w różnych momentach roku, dnia, tygodnia, i przede wszystkim wybaczanie sobie nawzajem. Tak przynajmniej ja to rozumiem z punktu widzenia socjologicznego, ale i z punktu widzenia własnych doświadczeń.
To jest jedyne wyjście chyba. Tyle, że nie wszyscy są tak tolerancyjni i nie wszyscy tak rozumują. Bo jednak są rodziny, no tradycyjne to nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale takie bardzo respektujące, jednak sztywniejsze zasady, i nie ma tam mowy o tym, żeby podnieść głos na rodzica, albo żeby coś tam krzyczeć, przeklinać i tak dalej. To się dzisiaj oczywiście zmienia i ta relacja jest trochę luźniejsza, nawet bardzo luźna, do momentu takiego, że mówią sobie dzieci z rodzicami na ty. To jest chyba trochę za daleko moim zdaniem, ale może się mylę. No i teraz jesteśmy na takich dwóch biegunach. Ludzie wywodzą się z różnych domów i teraz problem jest, jak oni się spotkają ze sobą i każdy z nich powiela model, który wyniósł z domu, prawda?
Mm-hmm. To znaczy, tutaj pewnie zwróciłbym uwagę też na to, że no, każde pokolenie jest nośnikiem innych wartości.
Oczywiście.
To nie znaczy gorszych. Po drugie, rzeczywiście kiedyś rodzina była bardziej schierarchizowana, co wynikało też z, powiedzmy, chociażby takiego faktu, że tym dostępem do wiedzy, dostępem do doświadczenia życiowego były starsze osoby. Czyli można powiedzieć, że lata temu właściwie, jeśli nie funkcjonowałeś w grupie i nie korzystałeś z wiedzy starszyzny, to właściwie nie istniałeś, tak? To prawdopodobnie gorsze, można powiedzieć, było wydalenie kogoś z grupy na jakąś banicję niż kara śmierci. Bo było, można powiedzieć, że w pewnym sensie było to równoznaczne. Natomiast dzisiaj, kiedy jednak mamy powszechny dostęp do wiedzy, młodzi ludzie często oczywiście o wiele lepiej orientują się w nowych technologiach i nawet na gruncie różnego rodzaju szkoleń to młodzi ludzie są mistrzami, mentorami dla osób starszych, no to przekłada się to siłą rzeczy także pewnie i na relacje rodzinne. I tutaj zwróciłbym uwagę na pewnego rodzaju taką dychotomię, że ja z jednej strony powiem, że nie jest dla mnie sytuacją poprawną, prawidłową, jeśli młody człowiek mówi, że rodziców trzeba słuchać zawsze i wszędzie. To może świadczyć o zbyt dużej uległości i ona się kiedyś będzie przekładać także na relacje społeczne. I taka osoba właśnie będzie predestynowana do tego, żeby przyjmować różnego rodzaju ciosy, które będą wyrazem braku szacunku. Natomiast oczywiście z drugiej strony ta relacja rodzic-dziecko no na pewno nigdy nie może być relacją symetryczną, czy powiedzmy równą. Chociażby ze względu na fakt, że to rodzic do określonego wieku odpowiada za dziecko, tak? Że jednak internet internetem, technologie technologiami, ale
życie prawdziwe,
pewnych kontekstów myślenia prawdziwego życia, tak. Choć dzisiaj pewnie mamy większą skłonność do deprecjonowania tego doświadczenia życiowego, szczególnie kiedy jesteśmy młodzi, bo wydaje nam się, że wszystko znajdziemy tam, prawda, w wujku Google czy Wikipedii, no to jednak nie zastąpimy tego i nikt lepiej nas nie uchroni przed pewnymi sytuacjami niż te osoby, które już tego typu sytuacji doświadczyły. Natomiast z tego, co zrozumiałem, ostatnia rzecz, o której poruszyłeś, kiedy spotykają się również w domu dwie osoby, tworząc później rodzinę, małżeństwo, związek.
Z różnych modeli.
Z różnych modeli. Można powiedzieć, że po prostu spotykają się dwie kultury bardzo często wówczas. No i jest to kwestia właśnie, myślę, czegoś, co w ogóle jest bardzo słabo ćwiczone w procesie edukacji w naszym kraju, czy ogólnie mało zwraca się na to uwagę, a więc umiejętność po prostu wzajemnego zrozumienia własnych oczekiwań i potrzeb i umiejętności identyfikowania, które potrzeby i oczekiwania są moje, które są nasze, a które są naszej partnerki, naszego partnera i ta cierpliwość, która jest wpisana w pojęcie akceptacji, bycie cierpliwym, niekoniecznie, prawda, powielanie pewnych wzorców zachowania.
Tak, no właśnie, bo kiedyś było tak, ja jestem starszy, mam doświadczenie życiowe, wiem lepiej, co ty tam wiesz, gówniarzu, prawda, czy też małolato. A dzisiaj już tak powiedzieć nie można, bo owszem, doświadczenie życiowe jest absolutnie ważne i na pierwszym planie trzeba je postawić, ale no, młody tak. człowiek, tak jestem jak ciekawy, powiedziałeś, jest już gdzie indziej niż kiedyś.
Jestem też tutaj ciekawy wypowiedzi psychologów ewentualnie, bo też interesującą sprawą jest jednak to, że ta zmiana, na którą zwróciłaś uwagę, też wynika po prostu z tego, że generalnie jako społeczeństwo po prostu zaczęliśmy coraz mocniej patrzeć też na dziecko, jednak jako na podmiot. Nie właśnie tego, jak to określiłaś, gówniarza, tak?
Brzydko nie przedmiot mówiąc, wychowania,
tylko jako człowieka. I teraz w gruncie rzeczy sam mam dzieci i czasami się zastanawiam, czy w wyrażaniu niektórych emocji, w wyrażaniu szczerych emocji, w szczerym radowaniu się z życia, z drobnostek, tak? Czy one sobie lepiej z tym nie radzą niż na przykład ja w niektórych sytuacjach, więc tak naprawdę nie wiem, kto powinien się uczyć, prawda? I tutaj na pewno te starsze, schierarchizowane relacje, myślę, że one nie były tak naprawdę aż takimi, za którymi należy tęsknić, bo tak jak powiedziałem, o ile pewnie z równymi partnerami z dziećmi nie powinniśmy być i zawsze tutaj powinien być ten szacunek polegający na tym wzajemnym słuchaniu, ale jednak takim, w którym dziecko wie, że w pewnym sensie to ty jesteś życiowym mentorem, co zresztą nie wyklucza przyjaźni pomiędzy
Oczywiście.
Rodzicem
Dokładnie.
A dzieckiem.
To na zakończenie jeszcze takie pytanie. Czy przepuszczanie kobiet przodem, czy ustępowanie miejsca w tramwaju i tak dalej, to są objawy szacunku, które już dzisiaj nie działają? Czy to jest jakieś...
To są konwenanse, które no się właśnie. Zmieniają. Kiedyś czytałem o tym, że normalne było, że kiedy para wychodziła na kolację do restauracji, to pierwszy do tej restauracji wchodził mężczyzna. Dlaczego? By zorientować się, czy jest to miejsce bezpieczne dla jego partnerki. To są pewne zachowania oparte na prawie zwyczajowym, można powiedzieć. Cóż, spotykamy się już dzisiaj z różnymi reakcjami, no więc czasami jest tak, że niektóre kobiety sobie tego nie życzą, natomiast niektóre nadal bardzo doceniają tego typu gesty. Pomimo, że na przykład przykład również bliskie są im ideały równouprawnienia i ideały wolnościowe. Myślę, że tutaj nie powinniśmy przesadzać. Są to po prostu miłe gesty świadczące o kulturze. Ja kolegów moich też przepuszczam często w drzwiach i jest to wyraz po prostu szacunku takiego ogólnego i budowania dobrej relacji. Natomiast nic nie szkodzi, jeśli po prostu zapytamy, jeżeli jest to osoba nowo poznana, prawda, i relacje są bardziej formalne, czy rzeczywiście nie ma nic przeciwko, że puszczamy na przykład w przypadku kobiety pierwszą przy wejściu. Bo ja rzeczywiście miałem taką sytuację, że miałem kiedyś stażystkę, studentkę z Grecji, no i chcąc być kulturalny, przepuściłem ją w drzwiach i zwróciła mi uwagę na to, że nie życzy sobie tego typu zachowań, a ponieważ no była to też taka sytuacja, że ja wówczas też pracowałem w takim akademickim radiu, to ten staż też polegał na po prostu no, noszeniu bardzo często różnych ciężkich przedmiotów i za wszelką cenę jednak studentka, mój gość, ale i podopieczna dała do zrozumienia, że nie chce być traktowana inaczej niż pozostałe osoby, które pracują w zespole, ale jasno wyraziła swoje zdanie i oczywiście zostało one przyjęte z szacunkiem i z radością, bo też ułatwia to relacje.
Oczywiście. Myślę sobie, że polskie kobiety w większości jednak nie miałyby nic przeciwko temu, no, żeby zanieść coś ciężkiego za nie albo wręczyć w czymś, albo przepuścić w drzwiach. To również się nie kłóci z równouprawnieniem.
Tak, a nam mężczyznom to również ułatwia pewne sytuacje, prawda? Bo to jest zawsze tak, że moja żona bardzo się siłuje ze słoikiem na przykład i ona już go prawie odkręci, po czym daje go mi i ja już tylko tak, prawda, lekko to wieczko przesuwam i cały jakby splendor spada na moją siłę, ale tak naprawdę, no, jak widać tutaj, kobieca ręka wykonała większość tej pracy.
Tak, tak, bo kobieta wie, jak się zachować w takich sytuacjach. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę o szacunku. Pan doktor Wojciech Trępała, socjolog, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, był dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
you promised me everything, everything. I know we have a chemistry. This combination's heavenly. But don't forget that you promised me.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.